W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Liczyliśmy, że po Nowym Roku, tak po święcie Sześciu Króli, utrzymajmy się tego, co powiedział na ten temat.
Klasyk.
Po takim właściwie bardzo miłym i sympatycznym tym pochodzie w Zielonej Górze, w całej Polsce. Tacy byliśmy pełni optymizmu chyba i takiej dobrej wiary, a tu nagle gruchnęła nam ta wiadomość o tym zamieszaniu w Iraku.
Ale też przypomnę, panie Krzysztofie, że liczyliśmy na wystrzałowy początek roku i on taki jest.
Zacznijmy zatem, szanowni państwo i panie Adamie, od zamachu na generała Sulejmaniego, który doprowadził do wzrostu napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Iran na zamach odpowiedział atakiem rakietowym na bazy wojsk amerykańskich. Przywódcy jednak obu krajów zapewniają, że nie chcą wojny. W otwartym mikrofonie Radia Zachód Adam Ruszczyński pytał słuchaczy, czy czują się zagrożeni z powodu tego kryzysu. Posłuchajmy, co słuchacze na ten temat powiedzieli.
Polacy myślę, że są na tyle bezpieczni i daleko od Iranu, że możemy czuć się tutaj spokojni. Tutaj jeszcze takich faktycznie zamachów nie było.
Oczywiście, że czuję się zagrożony. Świat jest w tej chwili tak mały, że może dotyczyć również i nas. Zajęcie Krymu przez Rosjan, czy właśnie napięcie w Iraku, wszystko dotyczy nas.
Nie ma żadnego zagrożenia i tutaj jest po prostu spokojnie w Polsce i nie wydaje mi się, by to jakieś zagrożenie było. To jest sprawa między Iranem a Amerykanami. Każdy, kto może, powinien wytłumaczyć Iranowi, dlaczego współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi. Po prostu to jest państwo, które nam daje gwarancję.
Powinniśmy czuć się zagrożeni. Iran ma z Rosją powiązania. Jak to się mówi? Nie ma wojny, szykuj się na wojnę. Miejmy nadzieję, że to się wszystko rozmyje, chociaż prawdę mówiąc, to bez przerwy siedzimy na takiej bombie.
Ciągle jakby wracamy tak troszeczkę do kwestii semantyki. To znaczy, takie mam przekonanie, że opisując świat, my posługujemy się pewnymi pojęciami jakby nie zawsze adekwatnymi.
I kto to znaczy my?
Generalnie, zarówno publicyści, jak i komentatorzy, no nie wiem, społeczeństwo. Mm-hmm. Bo kiedy mówimy o społeczeństwie Iranu, to jakby to czerpiemy pewne doświadczenie w desygnatach do tego słowa, jakby z naszej sytuacji. Kiedy mówimy o państwie, to mamy jakieś tak, wyobrażenie o państwie, które ma strukturę zbliżoną do naszego. I próbujemy przenosić pewną logikę widzianą tu i teraz, czyli z Polski, z Europy, na dosyć, że tak powiem, egzotyczne państwo, jakim jest Iran. I nie bardzo rozumiemy, że to jest państwo teokratyczne, rządzone przez islamskie struktury militarne, przypominające jako żywo NKWD.
Panie Krzysztofie, ja mogę mówić za siebie. Ja to rozumiem, dlatego że moja wiedza na temat Iranu bierze się z obserwacji tego kraju, z licznych lektur napisanych przez samych Irańczyków, między innymi pana Humadiego, panią Irin Shebadi, i z obserwowania tego kraju od 1979 roku, więc ja nie jestem tutaj zaskoczony tym, co się dzieje.
No tak, ale jakby niektórzy, na przykład Tadeusz Jędrzejczak, dzisiaj znalazłem, że a w latach wojny Iran przyjął ileś tam polskich uchodźców. I takie mam wrażenie, że ludzie jakby przypominając Iran tamtych lat, nie rozumie, że ten Iran obecny to jest kompletnie inna rzeczywistość.
Oczywiście Tadeusz Jędrzejczak nakłada dwie rzeczywistości.
Ale on nie jest jedyny, to jest pewnego rodzaju, no on korzysta z podpowiedzi.
On jest przedstawicielem lewicy, więc lewica tutaj próbuje też coś ugrać. Przyjmowanie uchodźców, zacznijmy od tego, było w czasach, kiedy szach Iranu w swoim kraju miał niewiele do powiedzenia, bo decydowali Brytyjczycy.
Tak jest.
I to nie była decyzja irańska, tylko to była decyzja brytyjska, żeby te wojska wychodzące ze Związku Radzieckiego przeszły przez Iran i żeby po prostu tam odpoczęły i żeby część dzieci, rodzin, żołnierzy w tym Iranie została. Także to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Dzisiejszy Iran to Iran Iran teokratyczny i chichotem straszliwym jest to, że lewica, która nie lubi religii, a zwłaszcza nie lubi państw teokratycznych,
akurat to państwo
religijne Iran jakoś szczególnie sobie ta lewica upodobała. To jest po prostu groteskowe.
Warto pamiętać, że 99% społeczeństwa irańskiego stanowią muzułmanie. Chrześcijaństwo właściwie zostało wytępione, bo trudno powiedzieć, że ono ustąpiło. No, zostało wytępione dosyć brutalnie. To społeczeństwo jest inwigilowane przez rozmaite siły policyjne.
To jest państwo policyjne.
W gruncie rzeczy. W jakiś sposób jakby o tym społeczeństwie świadczy to, że organizuje się milionową demonstrację, w której ludzie się zadeptują, uniesieni jakimś parareligijnym, a może religijnym amokiem. Jakby zjawiska, tak jakby powiedzieć, które nie mieszczą się w kategoriach społecznych.
Ale z drugiej strony mamy, zwłaszcza w dużych miastach, a w Teheranie w szczególności, taki ruch oporu przeciwko władzy ajatollahów.
No bo tam kobiety, tak naprawdę
kobiety na przyjęciach zakładają mini spódniczki. Są świetne reportażowe opisy imprez alkoholowych, które się odbywają w mieszkaniach w Teheranie. A więc to społeczeństwo jest bardzo niejednoznaczne. Z jednej strony bardzo religijni muzułmanie i z drugiej strony zeświadczeni muzułmanie, którzy protestują, zwłaszcza kobiety, nie chcą nosić obowiązkowych chust.
Mężczyźni nie mogą się
garnitury noszą, bo przedstawiciele władz też noszą garnitury. I tam wybuchają od czasu do czasu zamieszki. W ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, policja i Korpus Strażników Rewolucji zabił, bo tak to trzeba nazwać, kilkuset protestujących Irańczyków i kilka lat było temu było to samo. Po prostu tam się strzela do protestujących na ulicach. I taki jest Iran. I zabicie generała Sulejmaniego, który atakował Amerykanów, atakował Arabów, wyznania przede wszystkim sunnickiego na terenie Syrii, Libanu, Jemenu i Iraku. I dodam jeszcze, że generał Sulejmani był na liście terrorystów wpisany przez Unię Europejską. Jest aktem sprawiedliwości dziejowej.
Kto mieczem wyje,
od miecza ginie.
To nie jest jakby europejskie powiedzenie, to raczej bardziej z tamtego kręgu cywilizacyjnego. Oko za oko, ząb za ząb, to też tamtego.
No, mamy z kodeksu Hammurabiego.
Tamte też jest.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
8 stycznia prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie weźmie udziału w 5. Światowym Forum Holokaustu. Powodem jest to, że organizatorzy wydarzenia uniemożliwili zabranie głosu przedstawicielowi Polski. Opozycja w Polsce uważa to za porażkę Polski. Komentatorzy za granicą mówią, że forum to realizacja umowy zawartej między Władimirem Putinem a premierem Izraela Netanyahu. W otwartym mikrofonie Marek Poniedziałek pytał słuchaczy, co sądzą na ten temat. Czy prezydent podjął słuszną decyzję, czy też może powinien się tam pojawić, mimo niesprzyjających okoliczności. Posłuchajmy.
Jakby się czuł człowiek, ofiara, który reprezentuje naród ofiar, największych ofiar, w stole, gdzie siedzą Niemcy, Rosja, wspólnicy rozpoczęcia wojny, wspólnicy w ciemiężeniu.
To ma być wybielanie historii złoczyńców II wojny światowej. My na to jako Polska, jako ofiara pierwsza II wojny światowej nie możemy się zgodzić. Bardzo dobrze, że pan prezydent tam nie jedzie. Prostowanie historii jest bardzo trudne dla Polski.
Pan Duda powinien być tu pierwszy zaproszony na te obrady. Miałby najwięcej do powiedzenia ten człowiek. Nie jestem jego zwolennikiem, ale jako Polakiem to on powinien być tu pierwszy zaproszony.
Bardzo się cieszę, że prezydent podjął taką decyzję, ponieważ jeżeli nie mielibyśmy głosu, to wydawałoby się to trochę niestosowne wysłuchiwać kłamstw. Wiemy, kto był oprawcą, kim były ofiary II wojny światowej.
W związku z szaloną polityką obecnie rządzących, polityką zagraniczną, nikt się z nami nie liczy. Powoli świat zapomina, jaki wkład mieliśmy w II wojnę światową i wiele lat po wojnie nikt nie zauważy, że nie będzie tam prezydenta Dudy. Nikt się nawet tym nie przejmie, nikt nie spojrzy. Dlatego jestem smutny, że Polska przestała cośkolwiek znaczyć w Europie i na świecie.
Okazuje się, że można sobie historię kupić. Jak się ma dużo pieniędzy, jak pan Moshe Kantor, to można historię sobie kupić, zamówić na zamówienie jak u krawca.
Dokładnie tak to wygląda. Wiaczesław Moshe Kantor, jeden z bliskich współpracowników gospodarczych Władimira Putina, posiadacz dwóch obywatelstw i Federacji Rosyjskiej i Izraela, nagle nam się objawił. Jeszcze wcześniej usiłował kupić grupę Polskie Azoty. I tam również lobbował po jego stronie były prezydent Aleksander Kwaśniewski, jak donosiły wtedy media. A więc to jest człowiek, mówię teraz o Wiaczesławie Moshe Kantorze, człowiek bardzo bliski Władimirowi Putinowi. On opłacił to wydarzenie związane z Holokaustem i z rocznicą wyzwolenia Auschwitz. Chodzi o ten dzień pamięci
historii,
Holokaustu, chyba. Tak. I tam oczywiście jest przygotowywane przedstawienie, bo ja tego inaczej nie nazwę, przedstawienie związane, które się ma wpisywać w propagandę Władimira Putina i jego wcześniejsze grudniowe ataki, między innymi na Polskę. To jest próba rewizji historii dokonywana w szacownym Instytucie Yad Vashem. Ja tam byłem z misją polskich dziennikarzy w 2002 roku i to jest instytucja niezwykle szanowana w Izraelu.
No tak, ale jak szanować instytucję, w której można wygłaszać kupione, że tak powiem, interpretacje historii?
No mój szacunek dla tej instytucji się zmniejsza wraz z tym wydarzeniem. Z tym wydarzeniem typowo propagandowym i konkludując, prezydent Andrzej Duda ma rację, że nie chce dać się tam obsadzić w roli niemego statysty.
No ale w gruncie rzeczy, jak na spokojnie analizować, zostawiając nieco na boku pewną jakby bieżącą temperaturę sporu politycznego, to w gruncie rzeczy Polska wobec jakby tej narracji, którą sobie można kupić jak w supermarkecie, jest dosyć bezradna i właściwie od czasów...
Niekoniecznie.
Od czasów wojny ciągle jesteśmy, że tak powiem, bici niewłaściwą czy alternatywną historią i właściwie można powiedzieć, że dopiero ostatnie lata jakby dają pewnego rodzaju nadzieję,
dobrze,
że to się zmieni.
Dobrze, że pan to zauważył.
Ale wcześniej jest jakaś gigantyczna góra nieodrobionych lekcji.
To prawda. W ciągu ostatnich kilku lat, to powiedzmy wprost, wraz z dojściem do władzy Zjednoczonej Prawicy i po kilku takich negatywnych doświadczeniach związanych z wewnętrzną polityką Izraela i w tym, jak ta Polska jest tam wmontowywana w tą wewnętrzną politykę Izraela, czy historia Polski, może nie tyle Polska, widać wyraźnie, że te próby oczywiście dalej mają miejsce, dlatego że Benjamin Netanyahu i w ogóle izraelskie elity polityczne, które z powodu daleko idącego skłócenia się wewnętrznego nie są w stanie sformować rządu, wykorzystują każdą okazję do sformowania tego rządu. I tym te uroczystości, obecność Władimira Putina, pamiętajmy o diasporze rosyjskich Żydów, od 1,5 miliona do 2 milionów złotych, kilkadziesiąt gazet, to jest znacząca siła w wyborach. I teraz oczywiście tutaj przychylność Władimira Putina i to, którzy politycy izraelscy będą, że tak powiem, dać się nieść tej narracji rosyjskiej w wykonaniu również Wiaczesława Moshe Kantora, to być może będą mogli odnotować pewien zysk polityczny. I tak polityka wewnętrzna Izraela miesza się z historią Europy, z historią świata. Politycy zawsze majstrowali przy historii i zawsze będą majstrować.
Natomiast w tym jest pewnego rodzaju paradoks. Niektórzy twierdzą, że Izrael to jest taki amerykański lotniskowiec na Bliskim Wschodzie. Okazuje się, że to jest również rosyjski lotniskowiec, że tam sobie przyjeżdża Putin i ustawia im wybory, bo właśnie nie bardzo rozumiem, na czym polega suwerenność demokracji izraelskiej. Może to też jest pewnego rodzaju teatr tak zwany demokratyczny, że sobie można kupić taką wielką propagandę.
Przybycie prawie 2 milionów Żydów z Rosji i Ukrainy do Izraela zmieniło, i to było do przewidzenia, że zmieniło relacje wewnątrzpartyjne i politykę wewnętrzną Izraela, ale także politykę zagraniczną Izraela. To już nie jest właśnie ten kraj, który tylko i wyłącznie opiera się o Stany Zjednoczone, chociaż Stany Zjednoczone będą dalej płacić za pokój na Bliskim Wschodzie zarówno Izraelowi, jak i Egiptowi, bo to są bardzo poważne sumy, ale oczywiście Rosja, Federacja Rosyjska zauważyła również szansę
dla siebie. Interesu Amerykanom.
Jak najbardziej.
No nie, to przywodzi to na myśl pewne kłopoty związane z zaludnianiem państwa Izrael. To nie była ziemia obiecana, jak nam się próbuje wmówić, bo diaspora żydowska niezbyt chętnie się chciała tam osiedlać. I
pewną a to jest tylko część prawdy, bo część diaspory niezbyt chętnie, a część bardzo chętnie.
W każdym razie jakby duży zastrzyk demograficzny Żydzi z Związku Sowieckiego i potem z Rosji rzeczywiście by były dla Izraela wsparciem. No i teraz Izrael się musi im wywdzięczać i tym samym
tak Putin, to w polityce
Putin tam może swoje diabelskie przedstawienie odgrywać. Co na to Amerykanie nie bardzo jeszcze wiemy, ale mam takie przekonanie, że oni też tą sytuację bacznie obserwują.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Redaktor Janusz Życzkowski rozmawiał z państwem na temat tego, do zapowiedzi rządu związanych z 13, 14 emeryturami. Opuszczamy sferę wielkiej polityki, wchodzimy na rzeczy banalne, codzienne. Posłuchajmy, co słuchacze, jak oceniają to.
Każdy spróbuje przeżyć za taką rentę czy emeryturę, to będzie wiedział, jak to dobrze żyć. Bo ja sobie kupiłam w tamtym roku właśnie za to automat, a teraz mam zamiar kupić sobie rower. Mam daleko do sklepu.
Mój ojciec na to pieniądze przeznacza jarkowe. No ma tylu wnuków, on już ma 90 lat. Że zawsze tam coś da, nie? No, a oni chcą, bo to wiadomo, wołają. Dziadek musi pomagać, a już niedługo może będzie i pradziadek.
Ja uważam, że te 13 pensje, one by były dużo, ale bardzo dużo później, tylko że wybory są prezydenckie i to jest nasze też szczęście, wie pan.
Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że oni dostają nie 50 tysięcy, nie 30, nie 10, tylko tam te 1000 zł na rękę, czy tam jakoś tak wychodzi. Ja tylko proszę, żeby nie zazdrościć tym emerytom, niech mają i przyjdzie czas, my będziemy emerytami i też dostaniemy.
Z chęcią przytuliła małżonka, bo ja jeszcze nie jestem, 13 emeryturę. Tak. Otrzymałem za to piękny prezent od żony, spodnie, koszulę, z czego jestem zadowolony. Kupuję się, ubieram się w dobrych sklepach, więc one trochę kosztowały. Bardzo dziękuję.
Każdemu to przywraca godność, jest to zrozumiałe. No każdy pieniądz jest dobry dla nas i czy będę miał miliony, to ja również przyjmę następne 1000 zł i 1200. Czy nie lepiej by było po 100 zł doliczyć do emerytury każdemu?
Nie już dotyczy 13 emerytura. Ja to się cieszę.
Nie, jeszcze nie.
Ja to się cieszę.
Ale mam nadzieję, że będzie mnie dotyczyła. Podobnie jak i pan, skoro pan się cieszy, to zakładam, że uważa pan prowadzenie takiej aktywnej polityki społecznej przez państwo za rzecz pożądaną. Czy dobrze rozumiem?
Mam takie przekonanie, że i też o tym już rozmawialiśmy, tak, że Polacy, czy spora część komentatorów i sceny politycznej zapomina, czemu służy państwo. Państwo służy dobru obywateli. Czyli jeżeli państwo się obywatelom odwdzięcza z tego, że ich łupi podatkami, a łupi ich całkiem nieźle, no to należy, że tak powiem, się cieszyć. Chociaż niekoniecznie trzeba to państwo kochać, bo to są jakby dwie moim zdaniem rzeczy. I mamy zapewne tak, że część Polaków wrogich PiS-owi, sprzyjający opozycji, też się cieszy, tak jak ja, z tego, że dostaną 13, a może 14 emeryturę, pozostając ciągle w dużej opozycji do tego, co robi rząd. To się chyba nie klei.
No, ja wiem, że ojczyznę należy kochać. Państwo, które jest emanacją tej ojczyzny, też bym w takim uczuciowym kręgu pozostawił, bo czym innym jest to, że nam się polityka państwa, czy też polityka konkretnego rządu nie podoba, ale państwo jest wartością, jak pan słusznie zauważył.
To jak matka trochę.
I oczywiście państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa. Jak myślał o tym Platon niegdyś, my na szczęście w tym naszym kręgu cywilizacyjnym, chociaż Platon też był Europejczykiem, rzecz jasna, ale uspołeczniliśmy państwo, to znaczy demokracja nadała społeczeństwu wymiar podmiotu, stąd też w demokracji jest ten mit suwerena. Oczywiście, że suwerenowi coś się od państwa należy. Natomiast po kilku dekadach triumfu myśli Leszka Balcerowicza, takiej już bardzo mocno zatęchłej, która się już w owych czasach nie sprawdzała. Natomiast tutaj pan Kuczyński, jeden z ministrów w rządzie premiera Mazowieckiego, plus Leszek Kuroń i Adam Michnik, odkryli najpierw Jeffrey'a Sachsa, a później stwierdzili, że młody pracownik naukowy, czyli Leszek Balcerowicz, może się zajmować gospodarką, czyli nagle teoretyk został rzucony na szerokie wody po to, żeby swoje teoria, właściwie nie swoje, tylko przeczytane w książkach, adaptować,
dosyć radykalnie,
dokonywać operacji na żywym organizmie, na polskim społeczeństwie. I bardzo się cieszę, że odeszliśmy już od tego i czego by nie powiedzieć o Andrzeju Leperze, to jego powiedzenie Balcerowicz musi odejść miało głęboki sens.
Jak i powiedzenie Kartagina musi zginąć, prawda?
Tak.
I to są ważne historyczne słowa. Właśnie życzymy państwu udanych zakupów za te trzynastki i czternastki, a póki co korzystajmy z karnawału, bawmy się w karnawale, cieszmy się tym, że zima nie jest póki co ciężka.
Wojny nie będzie.
Wojny nie będzie. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.